Są wakacje, ale Duch Święty nie jest na wakacjach. Duch Święty działa cały czas, tak? I to jest pocieszające. Bóg jest cały czas ten sam, cały czas jest dobry i ma dzisiaj dla nas to, co najlepsze. I to jest ta dobra nowina tego poranka, że Bóg jest tutaj i widzi twoje serce, widzi moje serce, wie, czego dzisiaj potrzebujemy. Jest tutaj, aby do nas mówić, aby nam błogosławić, aby nas wzmacniać, tak? Jak to dobrze, że On nie wyjeżdża na wakacje. Jest wśród nas. Ja też dziękuję wam za wasze wsparcie w modlitwach. Byliśmy teraz 5 dni na szkoleniu Misji Krajowej. Było tam ponad 60 osób z całej Polski, misjonarzy, którzy zakładają kościoły w Polsce, ale też byli nasi współpracownicy z Ukrainy, którzy na Ukrainie koło Lwowa zakładają zbór. Tam znacie Andrzeja, on tu bywa też u nas, też był z rodziną. Była też rodzina z Gruzji, która zamieszkała w Polsce i też w Polsce pracuje misyjnie, także byliśmy takim trochę też międzynarodowym zgrupowaniem. I to jest piękne, że Bóg działa wszędzie. Wszędzie jest ten sam. I chce wszędzie błogosławić i chce, żeby kościołów było coraz więcej, tak? Także cieszę się, że dzisiaj tu jesteśmy. Widzę też sporo nowych twarzy, pewnie gości z różnych stron. Wiem, że mamy tutaj gości z zagranicy, z Holandii też. Witamy was, skądkolwiek jesteście. Niech Bóg was dzisiaj błogosławi i odbierajcie od Pana to, co jest dla was dzisiaj, to, co Bóg ma dla nas wszystkich. Ja dzisiaj chciałem zacząć rozmawiać z wami na temat Ewangelii świętego Jana. Chciałbym kilka kazań wygłosić z Ewangelii świętego Jana. Ewangelia Jana, jak wiecie, czytacie Biblię, Ewangelia Jana jest wyjątkowa pośród innych Ewangelii. Różni się od pozostałych trzech Ewangelii, bardzo, bardzo się różni, wyróżnia się. Tak jak pierwsze trzy Ewangelie, Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza, są dosyć jednak podobne do siebie. Opisują pewne rzeczy, wydarzenia z życia Jezusa w sposób uporządkowany, chronologiczny. Są tak do siebie podobne, że nazywamy je Ewangeliami synoptycznymi, czyli takimi zbliżonymi do siebie, podobnymi do siebie. Natomiast Ewangelia Jana jest inna. Ma inny charakter, ma zupełnie inną narrację, inaczej wygląda. I tak jak w Ewangeliach synoptycznych, w trzech pierwszych Ewangeliach, autorzy tych Ewangelii opisują głównie służbę Jezusa w Galilei, czyli w północnej części Izraela, tak Jan nie pisze dużo o Galilei. Jan skupia się bardziej na tym, co działo się w Jerozolimie. Opisuje działanie Pana Jezusa w Jerozolimie, na południu. I tak jak w tych pierwszych trzech Ewangeliach mamy bardzo dużo historii, mamy bardzo dużo krótkich jakichś wydarzeń, krótkich epizodów z życia Jezusa, gdzie Jezus się z kimś spotyka, coś się dzieje, tak w Ewangelii Jana jest inaczej. Ewangelia Jana opisuje mniej takich wydarzeń. Właściwie w Ewangelii Jana jest tylko 7 cudów Jezusa opisanych, ale za to są bardzo długie dialogi, są bardzo długie rozmowy Jezusa, tak jak na przykład długa rozmowa Jezusa z Samarytanką, prawda? Długa rozmowa Jezusa z Nikodemem. A potem też bardzo długa rozmowa Jezusa z uczniami, kiedy Jan bardzo dużo opisuje o tych ostatnich dniach, ostatnich tygodniach przed śmiercią Pana Jezusa, tych ostatnich wydarzeniach. Jest to zupełnie w innej formie pisana Ewangelia. Jest bardzo ciekawa, jest bardzo interesująca. W pierwszym kościele była też bardzo popularna. Ewangelia Jana krążyła po kościołach i była bardzo lubiana przez pierwszych chrześcijan. Tak jak Mateusz na przykład i Łukasz, kiedy piszą o Jezusie, to zaczynają od jego rodowodu, od tego, że Jezus wywodził się od Abrahama, że Jezus wywodzi się od Adama. Tak kiedy czytamy Ewangelię Jana, to widzimy też zupełnie inny początek. I chciałem, żebyśmy przeczytali dzisiaj z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Otwórzmy Ewangelię Jana i przeczytamy od wersetu 1 do 18. Bo tak jak inni apostołowie mówią, że Jezus pochodził od Abrahama, że Jezus pochodził od Adama, tak Jan pisze, Jan nas cofa aż do wieczności. Jan pokazuje nam początki Jezusa w wieczności. Ewangelia Jana, rozdział 1, od 1 wersetu. Będę czytał z przekładu ekumenicznego. No, on troszeczkę będzie się różnił od naszej brytyjki, ale też chcę, żebyście posłuchali, jak to brzmi. Na początku było Słowo, a Słowo było zwrócone ku Bogu. I Bogiem było Słowo. Ono było na początku zwrócone ku Bogu. Przez nie wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało. To, co się stało w Nim, było życiem. Życie zaś było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności i ciemność jej nie ogarnęła. Był człowiek o imieniu Jan, posłany przez Boga. Przyszedł jako świadek, aby zaświadczyć o światłości i aby wszyscy przez niego uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo i świat przez nie powstał, ale świat go nie poznał. Przyszło do swoich, lecz swoi go nie przyjęli. Dało zaś moc stania się dziećmi Bożymi tym, którzy je przyjęli i uwierzyli w Jego imię, którzy zostali zrodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas pełne łaski i prawdy. Ujrzeliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca. Jan, świadcząc o Nim, głośno zawołał: Ten, o którym powiedziałem, że idzie za mną, zaistniał przede mną, bo był wcześniej niż ja. Wszyscy bowiem wzięliśmy z Jego pełni łaskę za łaską, gdyż prawo zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, uczynił Go znanym. Tak jak w innych Ewangeliach, boskość Pana Jezusa była objawiana bardzo powoli. Była objawiona gdzieś tam dopiero, czytelnik czytał i może w połowie całej księgi dopiero odkrywał, że aha, Jezus naprawdę jest Bogiem. To tutaj w Ewangelii Jana od razu w pierwszych wersetach, w pierwszym rozdziale Jan mówi: słuchajcie, ja zaczynam opisywać, kim jest Jezus i ja od razu chcę, żebyście wiedzieli, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Ewangelia Jana zaczyna się od tego stwierdzenia, od tej deklaracji boskości Chrystusa. I też widzimy tutaj duże podobieństwo do pierwszej księgi Mojżeszowej. Tak jak pierwsza księga Mojżeszowa, pierwsza księga Biblii rozpoczyna się słowami: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Jan tutaj pisze: na początku było Słowo. Tak jak w pierwszej księdze Mojżeszowej, w księdze Genezis, Bóg przez Słowo tworzy świat, tworzy zwierzęta, tworzy rośliny, tworzy cały kosmos, gwiazdy, słońce. Tak tutaj w Ewangelii świętego Jana, Jan mówi, że przez Słowo wcielone, przez Chrystusa, Bóg tworzy zbawienie. Bóg przynosi zbawienie. Światłość stała się naszym udziałem. Można stać się dzieckiem Bożym przez Słowo, przez to piękne logos. To jest to greckie słowo, logos. Na początku było logos, a logos było u Boga. Logos było zwrócone do Boga. To logos to jest to, co tworzyło teraz zbawienie. A więc to słowo przyjmuje formę ludzką. Jezus wypowiada słowa i nagle się coś dzieje. Jezus ogłasza przebaczenie grzechów. Jezus ogłasza uzdrowienie. Jezus ogłasza wyzwolenie. Ogłasza nowe życie. Ogłasza wolność. To logos, które kiedyś stworzyło świat, to teraz tworzy nowego człowieka. Przychodzi, aby stworzyć coś nowego w nas. I tak jak kiedyś Bóg stworzył świat swoim słowem, tak potem Bóg swoim słowem zaczął świat naprawiać, usuwać grzech, a przynosić zbawienie. To greckie słowo logos w tamtych czasach było bardzo znane i zawierało bardzo dużo treści. Dla Żydów słowo logos znaczyło przede wszystkim stworzenie świata. Psalm 33, werset 6 mówi: słowem Pana uczynione zostały niebiosa. Dla Żydów słowo logos oznaczało również objawienie Boga. Druga księga Mojżeszowa, rozdział 20, wersety 1 i 2. A Pan mówił te wszystkie słowa i rzekł: jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadziłem z ziemi egipskiej. No więc kiedy Żydzi słyszeli słowo, to wiedzieli, o co chodzi. Rozumieli, że słowo znaczy stworzenie świata, słowo znaczy objawienie Boga człowiekowi. Kiedy Grecy słyszeli to słowo logos, to dla nich również to słowo miało wielkie znaczenie. Dla Greków logos oznaczał umysł i cel Boży. Umysł i cel Boży wyrażony słowami. Więc kiedy Grecy by to czytali, to też by wiedzieli, aha, czyli Bóg za tym stoi. To są Boże myśli wypowiedziane do nas ludzi. Dla filozofów stoickich, których w tym czasie było wielu, logos oznaczało taką racjonalną zasadę stojącą za stworzeniem wszechświata. Więc Jan mówił do wszystkich ludzi. W tym słowie logos zawarł treść, która była rozumiana przez wszystkie grupy społeczne tamtych czasów. Mówił: słuchajcie, Jezus jest odpowiedzią na wasze pytania. Jezus jest odpowiedzią na wasze pytania egzystencjalne, na wasze pytania dotyczące stworzenia świata, życia i celu istnienia człowieka. To logos, Bóg, Jezus Chrystus jest odpowiedzią. I Jezus nie tylko mówił słowo, ale tu czytamy, że słowo stało się ciałem. Jezus był słowem, Jezus stał się słowem. On jest tym logos, on jest słowem Bożym. I w pierwszych 5 wersetach mamy wiele charakterystyk tego słowa logos. Czym jest to słowo logos? Po pierwsze, słowo było na początku. Po drugie, to słowo było w Bożej obecności. Po trzecie, słowo było boskie. Słowo było Bogiem, będąc częścią Bożej istoty. Było u Boga, a też tym samym było Bogiem. Więc od razu Jan tutaj pokazuje nam, że Bóg to więcej niż jedna osoba w swojej istocie. Słowo było autorem stworzenia wszystkiego. Słowo było życiem i jest źródłem życia. Słowo, będąc życiem, jest światłem dla człowieka. Czyli inaczej mówiąc, jest oświeceniem dla człowieka, jest źródłem, przez które poznajemy siebie i poznajemy Boga. Jak również słowo jest zwycięskie. Logos jest zwycięskie, bo jest napisane, że ciemność go nie ogarnęła, ciemność go nie przemogła, ciemność go nie pokona. Nic nie pokona Chrystusa i Jego słowa. Żadna ludzka filozofia, żadne moce ciemności, żaden diabeł ani demony, nic nie jest w stanie pokonać słowa. Słowa Chrystusa. Więc ciemność nie pokona go w sensie ani zrozumienia, ani zniszczenia. Więc to słowo jest niesamowicie istotne. Gdyby nie było słowa, nie byłoby nas, nie byłoby Kościoła, nie byłoby zbawienia, tak? Na początku Biblii, gdyby nie było Słowa Bożego, nie byłoby świata, nie byłoby stworzenia. Bóg słowem stworzył wszechświat. Ale potem, gdyby nie przyszedł Chrystus, gdyby nie przyszło Słowo, gdyby nie przyszło to Logos, gdyby się nie stało ciałem, nie byłoby zbawienia. Nie byłoby dla nas odkupienia. Nie byłoby światłości na świecie. Nie byłoby zwycięstwa nad ciemnością. Nie byłoby nowego życia. Nie byłoby przebaczenia grzechów. Nie byłoby łaski Bożej, gdyby nie Słowo. I chcę, abyśmy zaczęli myśleć teraz też w kategoriach tego, jak ważne jest Słowo. Tytuł tego dzisiejszego kazania jest: na początku są słowa, na początku jest słowo. Popatrzcie, jak ważne są słowa. Słowa są początkiem czegoś. Słowa coś inicjują, słowa coś zaczynają. Słowa coś tworzą. Zanim rzeczy się staną, zanim będą czyny, zanim będą jakieś działania, zanim będą jakieś rezultaty, zanim będzie jakiś owoc czegoś, najpierw zawsze jest słowo. Bóg wypowiadał słowo i coś potem się działo. Były tego konsekwencje, były tego efekty, tak? Bóg wypowiadał słowo i tw- Tworzyły się światy, kosmos, ziemia. Przyszło Słowo na ziemię od Boga, przyszedł Chrystus i też zaczęły się rzeczy dziać. Słowo jest zawsze na początku. Dlatego Słowo jest tak ważne. Więc Bóg działa poprzez Słowo. Bóg działa poprzez Słowa. Otwórzmy Hebrajczyków, rozdział pierwszy i wersety 1-2. List do Hebrajczyków, rozdział pierwszy, wersety 1 i 2. I tu też jest napisane, jak ważne są słowa, jak Bóg działał w historii zawsze poprzez słowa. Bóg, który dawniej wielokrotnie na różne sposoby przemawiał do ojców przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas przez Syna. Zwróćcie uwagę, tu się powtarza to słowo przemówił, przemawiał. Słowa były wypowiadane, prawda? Przemówił do nas przez Syna, którego Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Przez Niego też stworzył wszechświat. A więc popatrzmy, jak Bóg działał w historii poprzez Słowo. Poprzez słowa w liczbie pojedynczej czy mnogiej. Stworzenie świata nastąpiło przez Słowo. Bóg wypowiedział Słowo i rzeczy się stały. Prorocy przynosili Słowo od Boga. Cała historia Izraela to szereg różnych osób, postaci, mężczyzn i kobiet, przez których Bóg mówił słowa, słowa, które kierowały, słowa, które ochraniały, słowa, które dawały im wskazówki, dawały im życie, były dla nich życiem, słowa, które ochroniły naród Izraela przez tysiąclecia, słowa proroków. Potem mamy przyjście Jezusa. To Logos, to Słowo, które było u Boga zawsze, było Bogiem, nagle przychodzi na ziemię i Bóg przemawia przez Syna, tak? Dalej, Biblia, Pismo Święte, Słowo, Słowo napisane, wydrukowane, które czytamy dzisiaj, tak? Możemy je czytać, słuchać, mieć w internecie, mieć w komórce, mieć w formie książkowej. Słowo, dalej, to Słowo, które jest naszym życiem, jest lampą dla naszych stóp, tak? Duch Święty, który jest wśród nas, który dalej mówi Słowo. Duch Święty wprowadza nas w Bożą prawdę. Duch Święty naucza nas, Duch Święty mówi do nas, On dalej mówi Boże Słowo. Jak również patrząc w przyszłość Kościoła, w naszą przyszłość patrząc, ostateczne zwycięstwo Chrystusa też dokona się przez Słowo. Bóg nie potrzebuje wojska fizycznie, Bóg nie potrzebuje broni nuklearnej, żeby kiedyś pokonać siły ciemności. Objawienie Jana, Apokalipsa, rozdział 19, werset 15, jest napisane, że Bóg rozprawi się ze swoimi nieprzyjaciółmi mieczem, który wychodzi z Jego ust. Amen? Przez ten miecz będzie zwycięstwo. Miecz w Jego ustach symbolizuje Jego Słowo. Bóg nie potrzebuje broni atomowej czy jakiejś innej, żeby kiedyś rozprawić się ze swoimi wrogami, z mocami ciemności, z szatanem i z ludźmi, którzy za nim idą. Bóg nie będzie wystawiał jakiejś wielkiej armii, jak to w niektórych filmach na temat końca świata możecie pooglądać. Jakieś armie, jakieś helikoptery, jakieś inne cuda. Bóg tego nie potrzebuje. Wystarczy, że Jezus przyjdzie i wypowie Słowo. I to Słowo dokona wszystkiego. To Słowo wystarczy. Jezus jest Słowem, które ma moc, tak? Jego Słowo wystarczy. I kiedy On otworzy usta i powie koniec, to nastanie koniec. Bo w Jego ustach jest ten miecz. A więc Bóg działa przez Słowo. I również Bóg, jak widzimy, Bóg działa przez słowa człowieka. Tak jak działał w Starym Testamencie przez usta proroków, tak tutaj też w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana widzimy, jak Bóg działa przez słowo człowieka. Bo zanim pojawia się Chrystus na scenie, to najpierw pojawia się Jan Chrzciciel, tak? I tutaj w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana czytamy o Janie Chrzcicielu. Widzimy, jak Bóg działa przez słowo w ustach Jana Chrzciciela. Kiedy przychodzą Żydzi do Jana i pytają go, kim ty jesteś? Za kogo ty się uważasz? Powiedz nam, kim jesteś, skąd się tu wziąłeś i co ty robisz? To Jan odpowiada, nie jestem Mesjaszem, ale jestem głosem. Jestem głosem wołającym na pustyni. Jan mówi, sam mój głos wystarczy. Mój głos wystarczy, ponieważ w moim głosie jest przesłanie od Boga, przesłanie od Ducha Świętego. Zobaczcie, jak ważne są słowa. Że ten człowiek, ten prorok, o którym Jezus mówi, że był największym z proroków, on nawet nie mówi o sobie, że jest prorokiem, ale mówi, że jest głosem. On zdaje sobie sprawę, jak jego głos jest ważny. Jeśli jesteś nauczycielem w szkole, to zdajesz sobie sprawę, jak twój głos jest ważny, tak? Wiesz, że twój głos jest twoim narzędziem pracy. Musisz dbać o swój głos. Jeśli jesteś śpiewakiem operowym, albo jeśli śpiewasz w tym najlepszym chórze na świecie, Feeling Gospel, to wiesz, jak twój głos jest ważny. Jak wiesz, jak twoja partia głosowa jest ważna, te nutki, które masz odśpiewać, wiesz, jak one są ważne. Ty wiesz, że musisz swój głos szanować. Wiesz, że musisz go oszczędzać. Musisz dbać o swój głos. Nie możesz tak krzyczeć wszędzie i na wszystkich, bo wiesz, że masz koncert jutro albo pojutrze i ten głos trzeba szanować. I Jan, kiedy przychodzi i wie, że ma do przekazania niesamowite rzeczy, on zdaje sobie sprawę z tego, jak jego głos jest ważny. On nawet samego siebie, całego siebie nazywa głosem. Ja jestem głosem. Myślę, że to jest fajne, gdybyśmy tak też popatrzyli na siebie. Bo przecież my też niesiemy przesłanie Chrystusa temu światu, tak? Zgadzacie się ze mną? Niesiemy coś do tego świata? Mamy coś do powiedzenia w tym świecie? Mamy. Myślę, że warto się też nad tym zastanowić i pomyśleć sobie, wow, ja też jestem głosem. Może warto też tak odebrać siebie, popatrzeć na siebie, zastanowić się nad tym, powiedzieć, jestem głosem Boga tutaj na ziemi. Jestem głosem wołającym na pustyni. Nie wiem, czy mieliście okazję być na pustyni i jeszcze wołać na pustyni i krzyczeć na pustyni, ale ten głos się roznosi. Ten głos się roznosi, biegnie gdzieś tam, echo jeszcze się gdzieś tam odbija daleko, o jakieś góry, kamienie. Jan mówi, jestem ważnym głosem, przyszedłem, aby coś ważnego przekazać. Mam słowa, które są bardzo ważne. Dalej Jan mówi tak, jest napisane w Ewangelii Jana, Jan świadczył o nim i głośno wołał. I głośno wołał. Jan nie miał sprzętu nagłaśniającego, nie miał Pawła Andrzejuka, który by mu pomógł tam z tyłu, nie miał mikrofonu i musiał sobie jakoś radzić. A więc na ile miał siły? Na ile miał siły w płucach, wołał, ten, który idzie za mną, był przede mną, istniał przede mną. I potem czytamy, kiedy Jezus przechodził, znowu Jan zawołał, mówił, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Patrzcie, jak Bóg używał słowa, jak Bóg używał słów Jana Chrzciciela, żeby przygotować pewne podłoże duchowe, stworzyć pewną atmosferę na przyjście Pana Jezusa. Dlatego wracam do tej myśli, jak ważne są nasze słowa i że słowa są zawsze na początku czegoś. Słowa są podstawą czegoś, słowa tworzą pewne rzeczy. I tak jak słowa Jana Chrzciciela tworzyły atmosferę oczekiwania na Mesjasza, tworzyły atmosferę wyczekiwania, gdzie jest ten Mesjasz, gdzie jest ten Baranek Boży, gdzie jest to odkupienie. Ludzie byli na to już przygotowani, szukali, patrzyli, spodziewali się tego. Tak jak ważne jest to, co też my mówimy, nasze słowa też tworzą pewne rzeczy. I kiedy my wypowiadamy pewne rzeczy, chociaż ich jeszcze nie ma, to one już przygotowują pewien grunt pod to, co ma być. Jeśli my spodziewamy się dobrych rzeczy w Opolu, jeśli my spodziewamy się dobrych, fantastycznych rzeczy tutaj w Ostoi, to zanim one się staną, trzeba o tym mówić. Amen? Zanim te rzeczy się staną, my potrzebujemy takich Janów i Janek, którzy powiedzą, jestem głosem i będę wołał i będę mówił to, co ma być. Bo właśnie to była rola Jana. Po prostu być głosem i przygotować atmosferę pod przyjście Mesjasza, pod przyjście czegoś większego jeszcze. I kiedy my to robimy, kiedy my wyznajemy pewne rzeczy, kiedy my ogłaszamy pewne rzeczy nad naszym życiem, nad naszym kościołem, nad naszym miastem, kiedy my to ogłaszamy, słowa są na początku. Na początku było słowo. Kiedy my to robimy z wiarą, z modlitwą, my przygotowujemy pewne rzeczy, my przygotowujemy to, co nadejdzie. Ogłaszamy to, co nadejdzie, kochani. Więc Bóg działa przez słowa człowieka. Jakże ważne są nasze słowa, drodzy. Nasze słowa są ważniejsze, niż nam się wydaje, naprawdę. My naprawdę jesteśmy głosem. Bóg słowem stworzył światy. Słowo wcielone stworzyło zbawienie, przyniosło zbawienie. Nasze słowa też tworzą. Nie w tym sensie, co Bóg. My nie mamy siły twórczej, aby tworzyć nowe, powoływać nowe rzeczy do bytu. Nie. My nie mamy takiej siły. My nie jesteśmy Bogiem. Ale nasze słowa też mają moc twórczą. Nasze słowa tworzą atmosferę. Albo tworzą atmosferę wiary, albo atmosferę strachu. Nasze słowa przynoszą pokój albo konflikt. Nasze słowa tworzą zaangażowanie albo obojętność. Nasze słowa przynoszą więcej światła albo więcej ciemności. Jakże ważne są nasze słowa. Jakże ważne jest to, co mówimy. Tak mówiłem, że z ust Jezusa wychodzi miecz. Jeśli z Jego ust wychodzi potężny miecz, to bym powiedział, że z naszych ust też taki mieczyk może wychodzić. Taki mieczyk. Taki nożyk. I wiecie, że nóż jest dobrym narzędziem. Nóż jest dobrym narzędziem i w każdej kuchni są noże, prawda? W każdym mieszkaniu są noże. Nie boimy się noży. Wiemy, że są dobre, że są potrzebne. Są dla nas dobrem. Służą nam do dobrych rzeczy. I język też może służyć do dobrych rzeczy. Język może wiele dobrego zdziałać. Ale my też wiemy, że nożem można sobie zrobić krzywdę. My wiemy, że dzieci albo osoby nieodpowiedzialne, kiedy mają nóż w ręku, to może być krzywda, może być nieszczęście. I tak też Biblia mówi o naszym języku, że nasz język też może zranić, że nasz język też może zniszczyć. Nasze słowa mogą spowodować ranę i krzywdę. Apostoł Jakub mówi, że w języku jest ogień. Że ten mały język to jest jak taka zapalniczka duchowa, jak takie zapałki. I znowu, ogień jest czymś dobrym, ogień jest potrzebny. Jeśli ktoś dobrze używa tego ognia, to będzie mówił słowa, które będą ciepłem, bo ogień daje ciepło, tak? I będziemy słuchać słów i będziemy czuli się lepiej. Będzie nam cieplej na duszy. Ale wiemy, że też ogniem można się poparzyć. I słowa też mogą sprawić to, że ktoś będzie poparzony tymi słowami. Że ktoś będzie zraniony tymi słowami. Że może dojść nawet do pożaru. I tak mówi apostoł Jakub. Jak ważne są słowa. Słowa mogą nas wprowadzić czasem w jakieś zakłopotanie, w jakieś tarapaty. Słyszałem historię pewnego człowieka, który kiedyś gdzieś tam nocował w hotelu i potem zamówił taksówkę, miał tą taksówką pojechać gdzieś w pewne miejsce i zszedł na dół z pokoju do głównej recepcji i szukał swojego taksówkarza i patrzy, o, siedzi jakiś gość, tak byle jak ubrany i tak się w niego wpatruje, na pewno to jest mój taksówkarz. Podchodzi do niego, mówi, ty na pewno jesteś moim taksówkarzem. Mówi, przepraszam, wypraszam sobie, jestem właścicielem tego hotelu. On mówi, no to czemu się tak we mnie wpatrywałeś? Mówi, bo myślałem, że ty jesteś moim taksówkarzem. Słowa mogą nas wprowadzić w różne zakłopotanie, w różne trudne, czasem śmieszne sytuacje. Słowa są niesamowicie ważne. Jakże dobrze, kiedy posługujemy się językiem wiary. Język wiary to jest mówienie zgodnie ze Słowem Bożym. Kiedy mówisz Bogu tak, wierzę, to dzieją się niesamowite rzeczy. Dlatego kiedy osoba jest chrzczona w wodzie, kiedy osoba się nawraca do Chrystusa i mówi, Jezu, wierzę Ci, to ta wypowiedź, to stwierdzenie. Biblia mówi, kiedy wyznasz swoimi ustami, kim jest dla ciebie Jezus. Kiedy ty wypowiadasz z wiarą takie słowa, tak wierzę, to dzieją się niesamowite rzeczy. To przechodzisz, Biblia mówi, ze śmierci do życia. Wychodzisz z bagna grzechu, wychodzisz z ciemności, wychodzisz z więzienia i stajesz się wolnym człowiekiem. Język wiary, jakże ważny jest język wiary. Kiedy coś ma się stać, kiedy Bóg coś chce zrobić, to najpierw posyła język wiary, to najpierw posyła takich Janów Chrzcicielów i takie Janki. Posyła ludzi, którzy mówią językiem wiary, wypowiadają rzeczy, które mają się stać. Powinniśmy się też posługiwać językiem miłości. Język miłości, słowa zachęty, słowa dobroci, słowa łaski. Kiedy mówisz, przebaczam ci, kiedy mówisz, kocham cię, jak niesamowicie to zmienia rzeczy. Słowa miłości, jak magnes, wyciągają ludzi, podnoszą ludzi wyżej. Gdybym ja stawał tutaj każdą niedzielę i 45 minut mówił wam, jacy jesteście źli, niedobrzy, grzeszni, okrutni, i gdybym przez godzinę każdą niedzielę mówił, jaką atmosferę byśmy mieli w tym kościele? Jaką stworzyłbym tutaj duchową atmosferę? Jaki klimat by się tutaj stał? Wszyscy wychodzilibyśmy stąd przygnębieni, zdruzgotani, zasmuceni, okaleczeni. Słowa tworzą atmosferę, tworzą inspirację albo tworzą strach, niepokój. Język jedności. Powinniśmy posługiwać się językiem jedności. Czy to, co mówię, czy to buduje innych, czy to zachęca ciebie, bracie, ciebie, siostro. Kiedy mówię komuś, wierzę w ciebie, wierzę w ciebie, wierzę w ten potencjał, jaki masz od Boga. Wiecie, takie słowo, kiedy podejdziesz do kogoś i powiesz, wierzę w ciebie, bo wiem, że Bóg w ciebie wierzy, takie słowa mogą scementować relacje z tym kimś na lata. Mają niesamowitą moc. Dlatego Biblia zachęca nas, żebyśmy posługiwali się językiem życia. Nie językiem śmierci, ale językiem życia. Językiem prawdy, mądrości, inspiracji. Naukowcy stwierdzili, że każdy z nas mówi sam do siebie. I podobno każdy z nas wypowiada dziennie sam do siebie mniej więcej 50-80 tysięcy słów, a więc to jest dużo więcej niż wypowiadamy do ludzi. No, może niektóre kobiety przebijają te statystyki. Ale generalnie każdy człowiek rozmawia sam ze sobą. Jeśli robimy to głośno, to już jest trochę problem. Ale każdy człowiek rozmawia sam ze sobą. Nawet teraz, kiedy siedzicie tutaj i słuchacie mnie, rozmawiacie sami ze sobą. Albo jeśli może być jeszcze lepsza okazja i opcja, że rozmawiacie teraz jeszcze z Panem Bogiem i mówicie, Panie, dzięki Ci, Panie, błogosław go, Panie, pomóż mu, Panie, jaki cudowny dzień mamy i tak dalej. I to też jest rozmowa, którą prowadzimy gdzieś tam wewnątrz. Ale najwięcej rozmawiamy sami ze sobą. Prowadzimy konwersacje sami ze sobą. Omawiamy sami w sobie wiele, wiele rzeczy. Mówimy dużo więcej sami w sobie, niż mówimy na zewnątrz. I fachowcy jeszcze stwierdzają na dodatek, że około 70% tego, co mówimy sami sobie, ma zabarwienie negatywne. Czyli większość naszej wewnętrznej konwersacji ma niestety zabarwienie negatywne. O, źle wyglądam w tym ubraniu, o, znowu kilogram mi przybył, o, to, tamto, o, pewnie nie dostanę jednak nigdy dobrej pracy, nie wiem, czy mi się uda, a znowu jest trochę za gorąco, albo za zimno, albo to, albo tamto. I jakoś tak mamy taką po prostu ludzką tendencję. Mamy, to gdzieś jest w naturze człowieka, trudno nam od tego uciec, naprawdę, trudno nam od tego uciec, ale większość naszej wewnętrznej rozmowy ma zabarwienie negatywne. Ja też to widzę po sobie. Patrzę na siebie i mówię, no ta moja niedowaga, no kiedy ja w końcu przybiorę przynajmniej z kilogram, no? Żeby tak ktoś chciał mi dać przynajmniej z kilogram. Jest ktoś chętny, kto by mi oddał? Ta moja wieczna niedowaga. I wiele takich rzeczy by się znalazło, gdzie człowiek sam to, jeśli jest człowiek zmęczony gdzieś tam pod wieczór, to tym bardziej, to myślę, że to już w ogóle większość tego, co sami do siebie mówimy, ma takie jakieś negatywne zabarwienie. I my musimy coś z tym zrobić. Co my z tym zrobimy? Jak my mamy sobie z tym poradzić? Bo jeśli będziemy tak myśleć sami w sobie, jeśli będziemy tak sami siebie przekonywać wewnątrz i będziemy mówić sobie, ja się nie nadaję, ja nie potrafię, ja sobie w życiu nie poradzę, ja mam tylko ciągle problemy, ja się źle czuję, ja choruję, ja mam za mało pieniędzy, nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie docenia. I oczywiście to są kłamstwa, tak? Dlatego mamy Słowo Boże, dlatego mamy Ducha Świętego i im więcej pozwalamy Duchowi Świętemu działać w naszych sercach, gdzie ludzie, którzy nie mają Boga, to próbują sami nad tym zapanować. Przez różne tam techniki myślenia, jakby kontrolowania bardziej własnych myśli, próbują zredukować tę ilość negatywnych słów w sobie. Ciężka praca dla takiego grzesznika. A my mamy Ducha Świętego, tak? Mamy Ducha Świętego, który w nas mieszka i który może nam pomóc, żebyśmy nie myśleli tak, nie mówili tak o sobie, bo przecież tak dobrze Bóg o nas myśli, tak dobrze Bóg o nas mówi. Tyle mamy fantastycznych wersetów w Biblii, które możemy wziąć, przyjąć do swojego życia i po prostu nimi żyć, nimi oddychać i przypominać je sobie i mówić, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Jestem Jego umiłowanym synem, umiłowaną córką. Bóg mnie kocha takim, jakim jestem. Bóg ma plan dla mojego życia. Bóg ma dla mnie przyszłość. Bóg jest moim lekarzem. Jest zawsze łaska od Boga dla mnie, tak? Bóg zsyła na mnie swoją łaskę w obfitości. Bóg mi przebacza. Bóg jest moim ojcem. Kościół jest wspaniały, Kościół jest zwycięski, Kościół jest niedoskonały, ale jest Boży, jest dobry. Amen? Tak ktoś powiedział, lepiej robić rzeczy niedoskonale, niż doskonale nic nie robić. Jesteśmy niedoskonałym Kościołem, ale nawet na to możemy popatrzeć pozytywnie. Jeśli nawet nam coś nie wyjdzie, a często nam coś nie wychodzi, to może powiedzieć, lepiej robić rzeczy niedoskonale, niż doskonale nic nie robić. I dzięki Duchowi Świętemu możemy odwracać to, co w naszych sercach, gdzieś tam nasza natura chciałaby na nas wymóc, te negatywne słowa, te negatywne myśli. Bo to, co myślimy, to potem się znajduje na naszych ustach. A kiedy to wypowiadamy, to na początku jest słowo, a potem dzieją się rzeczy, tak? Twoja przyszłość w dużej mierze zależy od tego, co myślisz, a potem co o tym mówisz, czego się spodziewasz, a potem w efekcie, w rezultacie tak zaczyna się twoje życie układać. Więc kochani, co zrobimy z tymi 70% negatywnych słów, które buszują w naszych głowach, buszują w naszych umysłach i próbują krzyczeć do nas, atakują nas? A ja mam dziś taką radę dla was, dla siebie. Ja bardzo tego też potrzebuję dla mnie. To jest dzisiaj słowo do mnie, ja dzisiaj głoszę do siebie. Żeby mówić to, co mówi Słowo Boże. Żeby powiedzieć coś dobre. Powiedz dzisiaj coś dobrego sobie. Nie wiem, czy mamy taką praktykę. Ja nie mam takiej praktyki. To trzeba się będzie zacząć tego uczyć. Żeby sobie samemu mówić coś dobrego. Nie czekaj na te komplementy od innych, bo możesz się nie doczekać. Ale powiedz sobie coś dobrego. Sam sobie. Powiedz sama sobie. Bo w końcu tak Bóg myśli o nas, tak? Tak Bóg patrzy na nas. Powiedzmy sobie sami coś dobrego dzisiaj. I mówmy też innym ludziom to, co dobre. I mówmy Bogu to, co dobre. Bo przecież jesteśmy też głosem Pana. Na początku było Słowo, kiedyś dawno Bóg Słowem stworzył światy. Potem Bóg przysłał Słowo na ziemię i to Słowo stało się ciałem i uczyliśmy stworzenie nowe, zbawienie. Powstał nowy człowiek, chrześcijanin, dziecko Boże, tak? Ale też są nasze słowa. Nasze słowa też są na początku czegoś. Kiedy w małżeństwie mówimy dobre rzeczy sobie nawzajem, to też budujemy coś na swoją przyszłość. Inwestujemy w swoje małżeństwo. Dobre słowa to jest świetna inwestycja w swoje małżeństwo. Kiedy mówimy dobre rzeczy swoim żonom, swoim mężom. A pokusa jest taka, żeby wrócić do tego, co gdzieś tam kotłuje się w nas w środku i powiedzieć coś z tego. Szczególnie jak nas irytują pewne zachowania. My już 22 lata jesteśmy po ślubie i ciągle pewne rzeczy mnie irytują. I to chyba już tak zostanie do końca. Ja jak używam pasty do zębów, to zawsze wyciskam tubkę od tyłu, od samego końca. Tak? Ktoś też tak wyciska od końca tubkę? Dzięki, bo myślałem, że jestem jedyny nienormalny na tej ziemi. Wyciskam od samego końca. Ja tak potrafię wycisnąć, że ona wygląda jak żyletka. Jak gdybym mógł, to bym walcem jeździł po tej tubce, bym wycisnął każdą ostatnią kropelkę tej pasty. A Lidia jak wyciska, to tak od środka tak ją zegnie w środku i stworzy takiego bałwanka z tej pasty i tak zostawi. Gdybym ja teraz sobie pozwolił i tak codziennie tylko gadał i marudził, och, ty z tą pastą znowu i tak 24 na dobę tylko o tej paście bym myślał i bym się tak denerwował i irytował w środku i tak. To by nie tworzyło dobrego małżeństwa naszego. A tak ja kocham i moją żonę i przepadam za nią i nie mogę bez niej żyć. Pomimo tej pasty. Bo są rzeczy ważniejsze w życiu i są słowa, które są ważniejsze niż a, ty znowu tę pastę tak zostawiłaś. I kiedy jesteśmy w kościele i coś nas może irytować też w kościele i to jest normalne, że będą nas różne rzeczy irytowały. To, tam, to, siam, to coś nie będzie dograne, coś nie będzie zrobione tak, jak trzeba i nas, mnie też czasem pewne rzeczy irytują, bo coś chcę przygotować, chcę, żeby było idealnie, dobrze, a to oczywiście nie wyjdzie tak, jakbym tak bym chciał, albo tak miało być. I ja też czuję się czasem poirytowany, ale to nie są powody, żeby to przerodzić w słowa, w jakieś teksty, w jakieś wyznania, w jakieś hasła i mówić o tym, i żyć tym, i przeżywać to jeszcze raz. Bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jednak nasze słowa tworzą pewne rzeczy. Tworzą jakąś atmosferę. Tworzą albo atmosferę wiary, łaski, miłości, zaangażowania, albo coś zupełnie przeciwnego od tego. Także zanim wypuścimy z siebie jakieś słowo, a kotłuje się w nas tysiące, kotłują się tysiące tych słów, jak takie małe ptaszki, które tylko szukają jakby wyfrunąć przez nasze usta i obijają się o nas, o nasze umysły i o nasze emocje i próbują nas, wypuść mnie z tej klatki. To wypuszczajmy tylko te ładne, wypuszczajmy te dobre, te pozytywne, te miłe, te przyjemne, te słowa wiary, słowa miłości, słowa zachęty, słowa budujące, słowa łączące nas, słowa, które tworzą coś, co tworzyły słowa Jana Chrzciciela przed tym, co potem miało cudownego nastąpić, bo Bóg też chce cudowne rzeczy czynić wśród nas dalej. I niech Bóg używa naszych ust do tego. Powstańmy. Zaraz będziemy się modlić. Ale też chcę zapytać dzisiaj, co zrobisz ze słowem z nieba, które Bóg ma do ciebie. Bóg przysłał słowo z nieba do ciebie. Tym słowem z nieba jest Jezus Chrystus. On przyszedł i stał się ciałem. Co zrobisz z tym słowem? Jak zareagujesz na to słowo? A to słowo mówi, kocham cię, chcę cię zbawić, chcę twojego zbawienia. Co zrobisz z tym słowem? Zrób z nim coś dobrego. Bo nawet jeśli nic nie zrobisz, to oznacza, że zrobiłeś, że odrzuciłeś je. Więc nie możesz przejść obojętnie obok Chrystusa, który przyszedł dla ciebie. Musisz na to zareagować. Musisz coś z tym zrobić. C.S. Lewis, który jest autorem opowieści z Narni, napisał tak. Wierzę w chrześcijaństwo tak jak wierzę, że wzeszło słońce. Nie dlatego, że je widzę, ale dlatego, że dzięki niemu widzę wszystko inne. Nie musisz widzieć słońca, żeby w nie wierzyć. Ale przez to, że ono wzeszło, jest dzień, jest jasno i widać inne rzeczy. Nie musimy widzieć Jezusa fizycznie, żeby w Niego wierzyć. Ale wiemy, że dzięki temu, że On jest, to my widzimy wszystko inne. Widzimy siebie, widzimy Boga, widzimy zbawienie, widzimy łaskę. I to jest najważniejsze dzisiaj, żebyś uwierzył w Jezusa Chrystusa, żebyś uwierzyła, żebyś przyjęła Jego życie, Jego łaskę do swojego życia. To jest słowo od Boga posłane do ciebie. Bóg cię kocha i pragnie twojego zbawienia. Teraz się krótko pomodlę i zachęcam ciebie podczas tej modlitwy. Otwórz swoje serce. Otwórz szeroko swoje serce i odpowiedz na to Boże Słowo. Odpowiedz swoim wołaniem, odpowiedz swoim stwierdzeniem, tak wierzę. Te dwa słowa, tak wierzę, czynią różnicę między śmiercią a życiem dla ciebie. Panie Boże, dziękujemy ci za to, że Słowo stało się ciałem, zamieszkało wśród nas, za to, że Chrystus przyszedł z nieba, odwieczny Bóg, odwieczne Słowo, przyszło i zamieszkało wśród nas, abyśmy my byli zbawieni. Proszę cię, Panie, teraz, aby każdy, kto jest na tej sali, mógł śmiało powiedzieć, tak wierzę. Tak wierzę. Jezu, tak wierzę Tobie. Wierzę w Ciebie. Nie widzę Ciebie, ale wierzę w Ciebie. Nie muszę Ciebie widzieć, ale muszę w Ciebie wierzyć. Potrzebuję w Ciebie wierzyć. W Tobie jest życie wieczne. W Tobie jest moje zbawienie. W Tobie jest przebaczenie moich grzechów. W Tobie jest łaska. Dzięki Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu. Te dwa słowa, tak wierzę, one wystarczą dzisiaj. Powiedz to szczerze w swoim sercu. Tak wierzę. Ja jeszcze wracam do tego, co mówiłem wcześniej, do naszych słów, kochani. Powiedz sobie coś dobrego teraz. Teraz, kiedy stoimy, zanim stąd wyjdziemy jeszcze, powiedz sobie w myślach coś dobrego, jakąś jedną dobrą rzecz. Coś, co Bóg mówi o tobie. Jak cenny jesteś dla Boga, jak cenna dla Niego jesteś. Jak bardzo cię kocha, jak bardzo się troszczy o ciebie. Jak zna ciebie najlepiej i rozumie cię najlepiej, jak troszczy się. Powiedz coś dobrego do siebie dzisiaj. Zasiej w swoje życie coś dobrego. Zasiej coś w swoje serce, coś, co jest dobre, coś, co jest Boże, pozytywne, coś, co jest wiarą, miłością, radością. Powiedzmy też Bogu coś dobrego. Powiedzmy też Bogu coś dobrego. Powiedzmy Mu, kim dla nas jest, co dla nas znaczy. Panie, jesteś naprawdę dobry i cudowny. Bez Ciebie nie ma życia. Zachęcam też, powiedzmy coś dobrego o swoim najbliższym. Swojej żonie, swojemu mężowi. Wykorzystajmy dzisiaj jakąś chwilę. Powiedzmy coś dobrego swoim dzieciom. Kiedy tylko nasze dzieci karcimy i mówimy coś złego, negatywnego, to też tworzymy jakąś atmosferę w naszym domu, w naszej rodzinie. Tworzymy coś, co nie motywuje, ale często też niszczy charakter i potencjał naszych dzieci. Powiedzmy coś dobrego. Kiedy ostatni raz słyszały, że są kochane, że są wyjątkowe, że są wspaniałe. Powiedzmy o tym, albo zadzwońmy do nich, jeśli nie ma ich w pobliżu. A też zachęcam, powiedzmy komuś obcemu coś dobrego. Gdzieś w sklepie, gdzieś w pracy, gdzieś na ulicy, w autobusie. Powiedzmy coś dobrego komuś obcemu. I popatrzmy, jak to zmienia atmosferę. Jak to wprowadza światło tam, gdzie jest ciemność. Jak to zmienia życie. Twórzmy więcej światła, więcej radości, więcej ufności, więcej wiary poprzez to też, co mówimy. Amen.